Przyjdź Duchu Święty, umocnij naszą wiarę, napełnij pokojem. Wolność człowieka to artykuł 3. Dotykamy spraw dotyczących życia w Chrystusie, powołania człowieka, życia w Duchu Świętym. Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby zdolnej do decydowania i panowania nad swoimi czynami. Bóg bowiem chciał dać człowiekowi możliwość rozstrzygania o własnym losie, tak aby z własnej woli szukał swojego Stworzyciela i trwając przy Nim w wolności, osiągał pełną i błogosławioną doskonałość. To za dokumentem Soboru Watykańskiego, Gaudium et Spes. Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga, został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. To święty Ireneusz. Wolność jest zakorzeniona w rozumie i woli władzą działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru. Osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem. Wolność, dopóki nie utwierdzi się definitywnie w swoim ostatecznym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem, więc albo wzrastania w doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona czyny właściwe człowiekowi, staje się źródłem pochwał lub nagany, zasługi lub winy. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobru i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa, wybór zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu. Wolność czyni człowieka też odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za swoje czyny, w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. Postęp oczywiście w cnocie, poznanie dobra, asceza, ta praca nad sobą zwiększają panowanie woli nad jego czynami. Przy odpowiedzialności też dotykamy tematu poczytalności i odpowiedzialności za jakieś działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione na skutek niewiedzy, nieuwagi, jakiegoś przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych przyczyn psychicznych lub społecznych. Każdy czyn bezpośrednio chciany jest przyczyną jego sprawcy. Tak Pan w ogrodzie po grzechu zwraca się do Adama z pytaniem: dlaczego to uczyniłeś? Podobnie pyta Kaina. Tak samo przemawia prorok Natan do króla Dawida po jego cudzołóstwie z żoną Uriasza i zamordowaniu go. Jakieś działanie może być pośrednio dobrowolne, gdy wynika z zaniedbania w stosunku do tego, co powinno się było wiedzieć lub uczynić, na przykład wypadek na skutek nieznajomości zasady ruchu drogowego. Skutek może być dopuszczony, chociaż nie był chciany przez sprawcę, na przykład nadmierne wyczerpanie matki przy chorym dziecku. Zły skutek nie jest poczytany sprawcy, jeżeli nie był zamierzony, ani jego cel, ani jako środek działania, jak na przykład śmierć poniesiona podczas udzielania pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie. Aby zły skutek mógł być poczytany sprawcy, trzeba by, aby był przewidywany, a sprawca miał możliwość uniknięcia go, na przykład zabójstwo spowodowane przez kierowcę w stanie nietrzeźwym. Oczywiście to kwestia też i wyboru. Wiem, że spożywałem alkohol, no to nie mogę siadać za kierownicą. Wolność wypełnia się w relacjach oczywiście międzyludzkich. Każda osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, ma prawo naturalne, by była uznana za istotę wolną i odpowiedzialną. Wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii. Prawo to powinno być uznane przez władze świeckie oraz chronione w granicach dobra wspólnego i porządku publicznego. Wolność odnosi się i do Boga, i do człowieka. choć oczywiście nie w tym samym znaczeniu. Wolność Boga jest absolutna, niezależna. Niezależność Boga od czegokolwiek poza Nim. Pismo Święte podkreśla, że Bóg stworzył świat w sposób absolutnie wolny, bez jakiejkolwiek konieczności. Stwierdza też, że jakkolwiek Bóg miłuje wszystkie swoje stworzenia, to wybiera poszczególnych ludzi, także określony naród, by zawierać z nim przymierze, powoływać do szczególnych zadań. Wolność Boga w stosunku do ludzi podkreśla też przypowieść Jezusa o robotnikach w winnicy. Święty Paweł, pisząc o odwiecznym planie zbawienia, stwierdza, że Bóg wybrał wierzących w Chrystusa przed założeniem świata i przeznaczył ich dla siebie jako przybranych synów według postanowienia swej woli, czyniąc wszystko zgodnie z zamysłem swojej woli. Wolność człowieka uważa się też tradycyjnie za jedną z trzech podstawowych i wzajemnie się warunkujących składników jego osobowego bytu, obok poznania i miłości, poprzez które ów byt się ujawnia. My się w ten sposób też objawiamy, jacy jesteśmy. Realny fakt wolności spełnia się w pewnym ludzkim praktycznym doświadczeniu, które jest doświadczeniem powinności moralnej. Jest ono doświadczeniem podstawowym, w którym człowiek postawiony zostaje przed wewnętrznym nakazem. Powinienem bezwzględnie to i to. Zdolność do rozróżnienia pozytywnych i niepozytywnych treści, tych powinności, a więc treści powinnych, powinienem to i to oraz nie powinienem tego i tego, do ich wyboru kształtującego decyzję oraz do spełnienia czynu jako aktu stwierdzającego ostateczne uznanie powinności moralnej, dowodzi faktu wolności jako cechy ludzkiej woli. Tę specyficzną cechę naszej woli uświadamiamy sobie bowiem każdorazowo w momencie podejmowania decyzji, doświadczając przez to szczególnego poznania wolności. Poznanie to jest bezpośrednie i elementarne, podstawowe, gdyż jako specyficzny akt naszej świadomości, jako przeżycie indywidualne, niepowtarzalne, wolność nie podlega w momencie swego zaistnienia poznaniu jakiemuś tam teoretycznemu, tak? Lecz poznaniu mądrościowemu, będącemu tutaj tak intuicyjnym wglądem w rzeczywistość, nie poddającą się porządkowaniu, nacechowaną dynamicznym jakimś ścieraniem się licznych racji i motywów, z których wyłania się właśnie ludzka decyzja. Tak więc na pierwotnym doświadczeniu tej bezwzględnej powinności, dającym okazję do tego bezpośredniego poznania, uświadomienia sobie wolności, ugruntowane jest przekonanie o realnym charakterze wolności. Taka bliższa interpretacja tego doświadczenia, tej powinności sytuuje nas pomiędzy całkowitą wolnością mogę, a koniecznością muszę. Fakt stwierdzonego czynem wyboru między tym, co bezwzględnie powinienem, a tym, czego nie powinienem, świadczy też o autonomii ludzkiej woli, o tym, o czym wspominaliśmy, o tyle, że to wyłącznie ona wybiera rozwiązania zgodne z powinnością lub przeciwstawia się jej, co czyni człowieka odpowiedzialnym za dokonanie odnośnie konkretnego wyboru. Jednak poddając się regule bezwzględnej powinności, owa ta autonomiczna wola dowodzi też tym samym respektowania prawa, które jest równocześnie kryterium rozróżnienia tych treści powinne i niepowinne, a kryterium nie jest oczywiście wytworem człowieka. Nie od niego zależy, co wybrać powinien. Decyduje o tym prawo, jest rzeczywistością przez niego zastaną, a nie każdorazowo ustanawianą. To tak jakby odniesienie, każdy ma swoją prawdę, tak? Każdy jest sobie sterem, okrętem i żeglarzem. Autonomia ludzkiej woli jest więc autonomią taką heteronomiczną. Tu uświadamiamy sobie tę wielką też i odpowiedzialność. Zgodnie z tym w doświadczeniu sytuacji moralnej treść powinna tego, co bezwzględnie powinne, ona nie stanowi sama w sobie ostatecznego kresu, do którego odniesiony jest czyn moralny, nie stanowi przedmiotu powinności. Powinność moralna jest bowiem relacją międzyosobową. Tak więc uznanie przez osobę podmiot bezwzględnej powinności wobec osoby ma charakter w pełni też bezinteresowny i odpowiada też boskiemu przykazaniu miłości. Ostateczną przesłanką wolności pozostaje zatem miłość. A jeżeli miłość, to też kierujemy się wiarą, bo zapewniającą dzięki Chrystusowi trwale łaskawe też wsparcie Boga, nadające właściwą wymowę każdemu czynowi, każdemu wyborowi, jeżeli myślimy o naszej wolności. Jeżeli wolność to i temat odpowiedzialność, który dziś poruszamy, to cecha znamionująca ludzi, którzy nie sprawiają, tak nawet powiemy, zawodu, są zawsze gotowi odpowiadać za swoje czyny. Człowiekiem odpowiedzialnym nazywamy tego, kto nie czyni pochopnie obietnic, dotrzymuje też danego słowa, zabiega o poznanie ciążących na nim obowiązków, dokłada starań, żeby też skrupulatnie się z nich wywiązać. Na nim więc można bez obaw polegać. Odpowiedzialność jest też zarazem takim poczuciem hierarchii wartości, jakiejś niezachwianej równowagi wewnętrznej, szacunku wobec siebie i bliźniego. Gdy myślimy o przekazaniu miłości Boga i bliźniego, to w tej relacji do bliźniego pomyślmy o tym, jak traktujemy siebie, tak i traktujmy bliźniego. Jej najbliższymi przeciwnikami są wszelkie przejawy egoizmu, postawy jakieś interesowne, tchórzostwo, jakaś nonszalancja. Chrześcijański model istnienia we wspólnocie ludu Boga, którego odpowiednikiem jest głęboko i religijnie pojmowany też wzorzec życia rodzinnego, jest podstawowym obrazem, jednocześnie takim imperatywem wskazującym drogi skutecznego przezwyciężania dążeń jakichś nieodpowiedzialnych, jakie naznaczają dziś piętnem ludzką miłość, dalej idąc i kulturę, przedsięwzięcia różnego rodzaju, tu może szczególnie te przedsięwzięcia badawcze, obejmuje to też politykę, stosunek do religii, do doświadczenia religijnego. Spośród tych pozytywnych i praktycznych pomocy, dokonań w tym względzie godzi się też zwrócić chociażby na to wszystko, co zaproponował nam święty Jan Paweł II, jako jeszcze Karol Wojtyła, chociażby w pięknym dziele Miłość i odpowiedzialność. To oczywiście ma też bardzo, bardzo szerokie zastosowanie w tym, czego wprost dotyczą te idee tej książki, chociażby relacje miłości mężczyzny i kobiety, ale i w całym życiu moralnym, religijnym chrześcijanina. Każdy sakrament jako konsekracja, czyli włączenie człowieka w zbawczy plan wobec świata, jest zarazem misją, pewnym posłaniem, czyli obdarzeniem, odpowiedzialnością za spełnienie się tego planu, obowiązkiem osobistego też współuczestniczenia w jego realizacji. To tyle dziś temat, który sobie zaproponowaliśmy, wolność i odpowiedzialność.